Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, przed nami rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania: przestrzeń i narzędzia działalności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo serdecznie witam naszego gościa w studiu telewizji Trwam. Jest z nami pan minister Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Witam bardzo serdecznie, panie ministrze.
Dzień Boże, wszystkim Państwu pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie do dzisiejszego programu.
Panie ministrze, dzisiaj odbyły się w Toruniu, w naszej kaplicy pamięci, uroczystości, obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką z udziałem ambasadora Izraela w Polsce, także prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Pana prezydenta reprezentował pan. Panie ministrze, dziękujemy także za słowo pana prezydenta skierowane w specjalnym liście. Ważne wydarzenie. Wydarzenie, które rzeczywiście ukierunkowuje naród do tego, abyśmy potrafili zrozumieć, że bez właściwej roli pamięci historycznej społeczeństwo staje się bardzo ubogie.
Tak, to prawda. I to dzisiejsze wydarzenie, oczywiście przypomnienie po raz kolejny, to święto ustanowione dzięki staraniom pana prezydenta, obchodzone od kilku lat w Polsce, ma przypominać to... tą piękną postawę osób, które, jak to powiedział dzisiaj ojciec dyrektor, zachowały się jak trzeba w sytuacji bardzo trudnej, w sytuacji trwającej okupacji, w sytuacji prześladowań, zagrożenia nie tylko zdrowia, ale i życia, ratowały życie osób zagrożonych, Żydów, którzy byli przez Niemców tępieni bezwzględnie. Polacy wychodzili naprzeciw tej swojej pięknej postawie. Coraz więcej dowiadujemy się o takich właśnie osobach, które... wychodziły, wyciągając pomocną rękę i starając się ratować te osoby, niestety często przypłacając tą swoją postawę śmiercią. Śmiercią swoją, śmiercią swojej rodziny. Jesteśmy przecież w roku ustanowionym przez parlament jako rok rodziny Ulmów. Jesteśmy parę miesięcy po beatyfikacji tej bohaterskiej rodziny rodziców, którzy wychowując swoje dzieci, chcieli je też wychować na dobrych Polaków, pokazując im, że należy ratować każdego człowieka i wyciągając rękę do osób potrzebujących, które u nich się schroniły. Zresztą wszyscy potem ponieśli śmierć męczeńską.
Takie miejsca jak nasza Kaplica Pamięci, jak nasz Park Pamięci, wiele jest takich miejsc w Polsce, rzeczywiście przywołują piękne postawy Polaków, a z drugiej strony demaskują różnego rodzaju kłamliwe narracje historyczne, które dzisiaj na arenie międzynarodowej w dalszym ciągu dobrze się sprzedają, panie ministrze.
Tak, pan prezydent się dziękował w swoim liście, który miałem zaszczyt odczytać, właśnie za to miejsce, właśnie za kaplicę upamiętniającą Polaków ratujących Żydów w czasie okupacji, tych sprawiedliwych wśród narodów świata. Mamy ich najwięcej ze wszystkich krajów, którzy zostali wyróżnieni tym tytułem, ale dziękował też za wszystkie inne inicjatywy, które się dzieją. I rzeczywiście bardzo ważne jest, aby te miejsca upamiętnień powstawały. Ja 2 tygodnie temu miałem okazję reprezentować pana prezydenta w takiej małej miejscowości Tokarnia, niedaleko Myślenic w Małopolsce, gdzie dzięki staraniom środowiska lokalnego upamiętniana została pani Katarzyna Filipek, świętej pamięci, osoba, która została rozstrzelana przez Niemców. Też sprawiedliwa wśród narodów świata, zaniesienie pomocy Żydom. Podwójnie piękna postawa z jej strony, dlatego że samotnie wychowująca dzieci, wdowa, zdecydowała się pomóc Żydom, których u siebie ukrywała. Potem, kiedy okazało się, że została zdemaskowana i było takie realne zagrożenie, że zostaną wszyscy rozstrzelani, ona i dzieci, podobnie jak rodzina Ulmów, zdecydowała się wyjść sama do gestapowców, którzy po nią jechali, aby ocalić swoje dzieci. Te dzieci zostały ocalone. Piękna postawa, upamiętniona przez pomnik, który został właśnie w tej miejscowości, w Tokarni, odsłonięty niedawno. I bardzo dobrze, że takie rzeczy się dzieją, że takie upamiętnienia się pojawiają, że ten ślad historii pozostaje. Musimy pamiętać o naszej historii, o naszej tożsamości. Musimy pamiętać o momentach chwały, ale musimy też pamiętać o momentach trudnych i tragicznych. Niewątpliwie Holokaust i to, co się działo w czasie II wojny światowej. To, co dotykało Żydów, ale co też dotykało Polaków, było takim momentem tragicznym.
Panie ministrze, ważną rolę w tym procesie niesienia pamięci historycznej odgrywają różnego rodzaju instytucje, także Instytut Pamięci Narodowej. Pan prezes IPN-u był dzisiaj razem z nami. Instytucje, które bardzo często są atakowane, chociażby przez obecną koalicję, przez sejmową większość. Platforma Obywatelska Obywatelska cały czas snuje narrację dotyczącą upolitycznienia Instytutu Pamięci Narodowej. Natomiast dzisiaj wiceminister obrony narodowej, pan Wziątek w Świnoujściu, powiedział, że nie ustajemy w myśleniu o tym, że Instytut Pamięci Narodowej trzeba zlikwidować.
Zupełnie niezrozumiała postawa i prowadząca nas jako naród na ścianę, dlatego że jeśli my nie będziemy pamiętać o swojej historii, to przestaniemy być narodem, przestaniemy być wspólnotą narodową, a te działania prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej, te upamiętnienia, te wszystkie przywoływania postaci wielkich w tej naszej najnowszej historii także, to jest coś bezcennego, co trzeba zachować. Ten walec realizowany przez obecną koalicję rządzącą walcuje wszystko do ziemi i w sprawach wielkich. Można by rozmawiać chociażby o projektach wielkich, inwestycyjnych, które zostały zatrzymane, i w sprawach małych. Proszę zobaczyć, co się wydarzyło 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tradycyjnie Poczta Polska przygotowała kolejny znaczek okolicznościowy w ilości bodaj 200 tysięcy takich znaczków upamiętniających majora Dekutowskiego Zaporę. Wszystko było przygotowane, ten znaczek miał być kolportowany, został wrzucony gdzieś do szuflad. I nie został udostępniony, nie został puszczony w obieg. Tylko dlatego, że komuś przeszkadza to święto upamiętniające żołnierzy wyklętych, tych, którzy po zakończeniu okupacji niemieckiej nie pogodzili się z okupacją sowiecką, nie złożyli broni, ale konsekwentnie walczyli z okupantem. Tak podchodzili do sprawy niepodległości Polski, zachowali się jak trzeba. Tymczasem ten walec teraz jedzie, niszcząc to, co zostało przez Instytut Pamięci Narodowej zbudowane. No to, że budżet IPN-u został tak znacząco obcięty, to oczywiście też prowadzi do tego, że szeregu działań edukacyjnych także, które prowadzi IPN, bo przecież IPN w bardzo dużym stopniu prowadzi działania edukacyjne dla społeczeństwa, począwszy od najmłodszych do najstarszych, nie będą realizowane, bo nie ma na to środków w obecnym budżecie.
Pozostańmy na chwilę przy historii. Wspomniał pan, panie ministrze, o tym haniebnym zachowaniu zarządu Poczty Polskiej, politycznym zachowaniu dotyczącym eliminowania żołnierzy wyklętych, ale mamy także zabiegi dotyczące, powiem to brzydko, kolokwialnie, majstrowania przy podstawie programowej, jeżeli chodzi o wymiar funkcjonowania polskiej szkoły, gdzie bardzo wielu bohaterów i bardzo wiele wydarzeń będzie próbowało się z tej podstawy naszemu społeczeństwu wydrzeć. Stąd rodzące się pytanie, jaka przyszłość Polski, jeżeli dzieci nie będą miały właściwie prowadzonych lekcji historii?
No, bardzo wiele ważnych treści proponuje dzisiaj Ministerstwo Edukacji, żeby usunąć z podstawy programowej, odwołując się do dzisiejszego wydarzenia, które miało miejsce i o którym rozmawialiśmy. Zniknąć ma też między innymi cała historia stosunków i relacji między Polakami a Żydami, która była kształtowana przez wieki. To też ma być wycięte z programu nauczania według propozycji nowych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zresztą czas konsultacji tych podstaw był bardzo krótki, bodaj 7 dni na konsultacje. No i teraz mamy tą perspektywę wprowadzenia nowej podstawy programowej. Z poziomu pana prezydenta, kancelarii prezydenta, także tym propozycjom się przyglądamy. W przyszłym tygodniu ma odbyć się posiedzenie Rady do spraw edukacji, rodziny i wychowania, która działa przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Pani minister została zaproszona na to posiedzenie Rady. Zapraszamy i liczymy na obecność. Także z ekspertami, którzy będą chcieli porozmawiać i położyć na stole argumenty w tych czterech obszarach. Przedmioty humanistyczne, przedmioty ścisłe, wychowanie. Chcemy rozmawiać o tych kwestiach najważniejszych z naszymi ekspertami, z ekspertami, którzy pojawią się ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nie zgadzamy się na to, krótko mówiąc. Identyfikujemy się z tymi wartościami, które dla nas są ważne i dobrze by było, żeby one w programach nauczania pozostały. Oczywiście wiem, że możliwości oddziaływania tej rady, może ktoś powiedzieć, są niewielkie, ale z drugiej strony jest to oficjalne gremium funkcjonujące przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, na którym chcemy omówić te propozycje zmian, pokazując jednocześnie sprzeciw tych, którzy widzą to wielkie niebezpieczeństwo pozbawienia podstawy programowej treści, które tak naprawdę stanowią o naszej tożsamości.
Mówiąc o obszarze, jakim jest wychowanie, panie ministrze, warto wspomnieć także o różnego rodzaju także haniebnych planach dotyczących lekcji religii czy też etyki. Wiemy, że ocena z tych przedmiotów nie ma liczyć się do średniej. Ma być pozycjonowanie lekcji religii bądź etyki na pierwszej godzinie albo ostatniej. Ograniczenie lekcji religii do jednej w tygodniu. Docelowo wyrzucenie religii z polskiej szkoły.
No, część tych zmian jest zupełnie niemożliwych z uwagi na to, że mamy umowę konkordatową, która o tych treściach także mówi. Jeśli słyszymy też takie głosy ze strony przedstawicieli Ministerstwa Edukacji, bo gdzieś to w obiegu medialnym się pojawiło, że szkoły katolickie nie powinny być finansowane z budżetu państwa, no to oczywiście jest to jawne łamanie konstytucji, bo każdy ma prawo do tego, aby z tego finansowania korzystać. Cała sfera szkół prywatnych, bo szkoły katolickie są jedną z tych form, można by powiedzieć, szkół poza oświatą państwową, które funkcjonują i zresztą znakomicie sobie radzą przez te kolejne lata. Tak więc można się nad tym zastanowić, można to zbagatelizować, ale z drugiej strony, jeśli zostaną podjęte działania, które by miały doprowadzić na przykład do tego, że lekcje religii będą odbywać się tylko na pierwszej i ostatniej godzinie, co jest chyba niemożliwe też do zrealizowania, patrząc tak bardzo prozaicznie na rozkład lekcji i na podział godzin, który w szkołach obowiązuje, to na pewno jest to kolejne uderzenie w środowisko. Tolerancja, tak? Obecna koalicja mówi dużo o tolerancji, o tym, że każdy zasługuje na szacunek. My jako katolicy też na ten szacunek chcielibyśmy zasługiwać, żebyśmy mogli korzystać ze swoich praw w pełni jako obywatele Rzeczypospolitej.
Ostatnie ważne wydarzenia w kontekście bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Jubileusz obecności Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim, wizyta pana prezydenta i premiera polskiego rządu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ważne wydarzenie w kontekście także toczącej się agresji Rosji na Ukrainę, panie ministrze.
Tak. Prezydent Rzeczypospolitej został zaproszony wspólnie z premierem polskiego rządu na to wydarzenie, które było upamiętnieniem, celebrowaniem tego jubileuszu 25 lat obecności w NATO. Pamiętajmy, że byliśmy jedynym krajem, który został zaproszony na to spotkanie do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pan prezydent Andrzej Duda na dzisiaj jest patronem pojednania wszystkich sił politycznych, jeśli mówimy o kwestii bezpieczeństwa i całej otoczki związanej ze zbrojeniami, z zakupami, które są realizowane, abyśmy to płynnie realizowali, potrzeba zgody i kompromisu. I tak to do dzisiaj wyglądało i wygląda dzięki tym kolejnym działaniom, które pan prezydent realizuje. I taki wymiar miało też to wydarzenie. Oczywiście ono miało znaczenie symboliczne, ale też miało pokazać, że my po 25 latach obecności w Pakcie Północnoatlantyckim jesteśmy krajem, który już okrzepł jako członek NATO i pokazujemy, że wnosimy wielki potencjał. Pan prezydent pojechał tam z jasnym przesłaniem, mówiąc o tym, że w kontekście trwającej wojny na Ukrainie, strasznej, tragicznej sytuacji, która spotkała naszych sąsiadów zza wschodniej granicy, my jako Polacy musimy myśleć realnie o tym, że bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Dlatego też pan prezydent mówił, trzeba podnieść składkę członkowską w cudzysłowie, no bo tak naprawdę z PKB każdy kraj członkowski wydaje środki na zbrojenia do 3%. Kontestowane to było trochę przez niektóre środowiska w Polsce. Dzisiaj słyszymy, że wielu polityków światowych potwierdza, że to jest dobry kierunek. Trzeba stawiać sobie ambitne cele. Oczywiście pierwszym ważnym krokiem byłoby, gdyby wszystkie kraje członkowskie zapłaciły to 2%, które jest na dzisiaj nierealizowane. To już byłoby dużym potencjałem, ale trzeba sobie stawiać ambitny cel i to 3% z budżetu przeznaczyć na to, żebyśmy byli krajem mocnym. Pan prezydent powiedział, atakuje się słabych, silnych się nie atakuje. Rosja przestawiła całą swoją produkcję na produkcję wojenną. Rosja, jak się mówi, przeznacza prawie 30% PKB na zbrojenia na dzisiaj, a więc ten przemysł wojenny tam pełną parą jest rozwijany i my musimy być gotowi do tego, aby się przeciwstawić. Oczywiście bardzo cieszymy się z tego i to jest wielka satysfakcja, że mamy gwarancję Paktu Północnoatlantyckiego, zapisów zawartych w tym traktacie, które chronią każdą cząstkę ziemi sojuszniczej, ale też w ramach Paktu Północnoatlantyckiego musimy być mocni my jako Polska i dodajemy do tego ten drugi segment. Polska NATO i Polska USA. nasz strategiczny partner. Panu prezydentowi bardzo na tym zależy, żeby Amerykanie byli obecni w Polsce, jeśli chodzi o wojska amerykańskie, ale też byli obecni w Europie.
A co z pomysłem, panie ministrze, tworzenia armii europejskiej na fundamencie Unii Europejskiej?
No, szczerze mówiąc, jako nie ekspert od obronności, bo nie uzurpuję sobie takiego prawa, ale wydaje się, że w obecnej sytuacji majstrowanie przy tym nie jest dobrym kierunkiem. Trzeba się bardzo dobrze i spokojnie zastanowić nad ewentualnymi działaniami, które by podejmować przyszło w ramach Unii Europejskiej. Bo co chcemy stworzyć? Jakiś alternatywny pakt, który pojawi się obok NATO? NATO jest silną jednością swoich członków. NATO ma szerszy wymiar niż tylko Unia Europejska i gwarancją tego, że NATO będzie mocnym sojuszem, tak jak to było w poprzednich latach, jest obecność w nim Amerykanów. Jeśli chcemy, żeby Amerykanie byli obecni i dawali nam te gwarancje i poczucie bezpieczeństwa, to skoncentrujmy się na tym, aby dozbrajać armie narodowe, aby solidnie płacić składkę członkowską w ramach NATO i iść do przodu, jeśli chodzi o rozwój zbrojenia. No, tak to dzisiaj się ułożyło niestety, że chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Tak?
Struktura NATO wzmocniona w ostatnim czasie, panie ministrze, także przez obecność Finlandii i Szwecji.
No, to nie do przecenienia sytuacja, zwłaszcza jeśli chodzi też o basen Morza Bałtyckiego, bo zupełnie inaczej teraz ta geografia się rozkłada, jeśli chodzi o państwa członkowskie, które mają dostęp do Morza Bałtyckiego. A pamiętajmy też, że Szwecja i Finlandia to mocne armie, armie, które mają też swoje doświadczenia historyczne. I jeśli by wymieniać jakieś kraje demokracji zachodniej, które mają pojęcie o tym, czym jest realne zagrożenie ze strony Rosji, to są właśnie te kraje, Finlandia i Szwecja, plus kraje naszej części Europy, które mają to doświadczenie, niestety, okupacji rosyjskiej. Pan prezydent mówi, za ruski mir my już dziękujemy. Doświadczyliśmy tego kiedyś i nie chcemy. Chcemy żyć w wolnej, niepodległej, suwerennej Polsce i budować swoją przyszłość tak, jak Polacy tego chcą.
Niedługo minie 100 dni rządu sejmowej koalicji, sejmowej większości, koalicji 13 grudnia. Te 100 dni, panie ministrze, to takie nieustanne szarpanie się z panem prezydentem.
No tak, niestety część tych działań jest realizowanych tak, aby jakoś ominąć pana prezydenta. Tak? Podejmuje się jakieś uchwały, które mają być uchwałami intencyjnymi, wskazującymi kierunek działań. Tak było chociażby w przypadku wyłączenia sygnału telewizji publicznej. Takie działania zostały podjęte, jeśli chodzi o prokuratora krajowego, jakieś obejścia, które zostały zastosowane. Teraz przygotowany został pakiet projektów, oprócz uchwał intencyjnych podjętych, pakiet ustaw, które mają dokonać zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Wszystko to są takie działania, które mają jakoś ambasadorowie, to jest kolejny temat bardzo taki aktualny, bo nagle się okazało, że pan minister spraw zagranicznych mówi, że 50 ambasadorów odwołuje, a powoływanie i odwoływanie ambasadorów to jest prerogatywa prezydencka. Bez udziału prezydenta nie można tego zrobić. Takie obchodzenie pana prezydenta, chociaż prezydent Rzeczypospolitej podczas zaprzysiężenia rządu 13 grudnia powiedział to wyraźnie i powtórzył to potem jeszcze kilkukrotnie w swoich wystąpieniach publicznych. Drzwi Pałacu Prezydenckiego są otwarte dla każdego z ministrów, który chce przyjść i rozmawiać z prezydentem o ewentualnych zmianach. Wiadomo, że na końcu tego łańcucha stanowienia prawa jest podpis prezydenta. Prezydent nad tymi propozycjami, które uzna, że są dobre, pochyli się i je zaakceptuje. Oczywiście wiadomo, że mamy taką część, która znacząco różni pana prezydenta z obecnie rządzącymi i to jest choćby kwestia spraw światopoglądowych. Prezydent ma tu swój pogląd, którego się trzyma, który prezentował idąc do swojej pierwszej kampanii jako kandydat na prezydenta, idąc do drugiej, po pierwszej kadencji. Miał też swój program, z którym szedł, ale też wyraźnie mówił o tym, jakie wartości są dla niego ważne i czego nie zrobi, tak? Tu nie ma pola do negocjacji. Natomiast w innych kwestiach, gdyby pojawiły się rozsądne rozmowy na poziomie Pałacu Prezydenckiego i propozycje, to pewnie pan prezydent by się do nich odnosił. Natomiast na razie widzimy, że to jest takie rugowanie trochę pana prezydenta z tych działań. Już nie mówiąc o tym, że gdyby jeden z takich ruchów, o których mówiłem, wykonała koalicja poprzednio rządząca, to krzyk byłby co najmniej na całą Europę.
Mówiąc o wymiarze sprawiedliwości, wspomniał pan, panie ministrze, o tych różnego rodzaju projektach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, Prokuratury Krajowej, także zmiany dotyczące KRS-u. Pan prezydent także powołuje sędziów i mamy do czynienia z bardzo niebezpieczną sytuacją, mianowicie sejmowa koalicja podważa powołanie niektórych sędziów, snując narrację dotyczących sędziów nieprawidłowo powołanych albo tak zwanych dublerów, jeżeli mówimy o Trybunale Konstytucyjnym. To są sędziowie, którzy wydają orzeczenia w ważnych dla obywateli sprawach i teraz podważenie wiarygodności takich sędziów może całkowicie zdemolować polski wymiar sprawiedliwości, bo się może nagle okazać, że taki sędzia nieprawidłowo orzekał i wyrok jest na przykład nieważny. No,
zasiało się takie ziarno neomowy, tak? Neo-KRS, neotrybunał, neosędzia, tak? Jednocześnie w ramach tej neomowy słyszymy o tym, że dawniej, jak to mówili obecnie rządzący, jesteśmy demokratyczną opozycją. Teraz jesteśmy demokratyczną większością rządzącą. Takie uzurpowanie sobie prawa, że tylko jedna strona jest demokratyczna. Nigdy nie słyszałem, żeby padło, że demokratyczny prezydent ma także swoje prawa, a jest demokratycznie wybrany i pełniący swój urząd drugą kadencję. Oczywiście to są bardzo niebezpieczne zjawiska, które mogą doprowadzić do bardzo negatywnych skutków w wielu wymiarach. Miejmy świadomość, że powoływanie sędziów to jest uruchomienie całego aparatu działań, które potem te osoby realizują. To też jest prerogatywa prezydencka, którą prezydent przez lata realizuje. Jeśli obecnie rządząca koalicja ma inny pomysł na to, jak wygląda na dzisiaj wyłanianie sędziów, to trzeba przygotować stosowny projekt ustawy. Trzeba przyjść do prezydenta i porozmawiać. Pan prezydent jest otwarty na rozmowę, ale niech się to dzieje zgodnie z zasadami obowiązującej konstytucji. No skoro przez całe te lata słyszeliśmy wołanie konstytucja, konstytucja, to teraz trzeba je wyraźnie powtórzyć. Tak, konstytucja. Trzymajmy się konstytucji, trzymajmy się zapisów, trzymajmy się tych uprawnień, które ta konstytucja daje prezydentowi i rozmawiajmy o tym, jakie zmiany mogą być proponowane, ale zmiany wprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Podczas tych 100 dni mieliśmy także do czynienia z precedensem, myślę, na skalę międzynarodową. Aresztowanie ministra Wąsika i ministra Kamińskiego w Pałacu Prezydenckim i podważenie także prerogatywy pana prezydenta, jeżeli chodzi o sprawę prawa łaski.
Tu pan prezydent jest bardzo konsekwentny w tym, co mówi. Uważa, że ułaskawienie w 2015 roku było skuteczne. Stąd też to działanie, które podjął teraz, powołując się na inne przepisy prawa, korzystając z prawa łaski, podtrzymując to swoje ułaskawienie z roku 2015. Cała ta sytuacja też nie rozstrzygnięta tak naprawdę, bo proszę zobaczyć, jaką mamy na dzisiaj reprezentację sejmową. Mamy 458 bądź 459 posłów, tak? Bo na miejsce pana posła, pana ministra Kamińskiego zaprzysiężona została kolejna osoba z listy. Ale już jeśli chodzi o pana ministra, pana posła Wąsika, to miejsce zostało nieobsadzone, więc bardzo złożona sytuacja, którą trudno rozczytać
nieprawnikom. I rodzące się pytanie, panie ministrze, rzeczywiście, czy nie jest proces legislacji wadliwy,
i dlatego pan prezydent konsekwentnie zapowiedział kierowanie kolejnych ustaw, które są stanowione, do następczej kontroli w Trybunale Konstytucyjnym. Oczywiście ustawy wchodzą w życie, jeśli prezydent je podpisuje, ale jednocześnie do następczej kontroli kieruje, uważając, że parlament pracuje w niepełnym składzie.
Stąd ważna rola Trybunału Konstytucyjnego i chęć także przez obecną sejmową większość wprowadzenia zmian, aby co, wprowadzić swoich?
No, jak popatrzymy na praprzyczynę całej tej kwestii Trybunału Konstytucyjnego, to wracamy aż do roku 2015, kiedy
powołanie
zostali wybrani sędziowie tak zwani rezerwowi na zapas, kiedy już ówczesna koalicja rządząca wiedziała, że prawdopodobieństwo jest takie, że straci władzę w najbliższych wyborach. Wtedy wybrali sędziów na zapas, pomimo tego, że jeszcze nie upłynęły kadencje ówczesnym sędziom w Trybunale Konstytucyjnym. Stąd się wziął cały początek tego tematu, a potem już kolejne działania, które były podejmowane, tylko że poprzednia koalicja podejmowała te swoje działania ustawami, które zostały wprowadzone. Tak? Tutaj słyszymy o jakichś działaniach, które miałyby iść tak właśnie trochę z ominięciem pana prezydenta, przywracania praworządności, przywracania demokracji. Nagle się okazuje, że Europie nie przeszkadza to, co się dzieje. Wręcz przeciwnie, słyszymy, że to są działania, które w końcu przywracają demokrację w Polsce.
To jest także ciekawe zjawisko, mianowicie przy dużych różnego rodzaju bataliach forsowanych przez koalicję sejmową mamy od razu w Polsce wizyty różnego rodzaju unijnych dygnitarzy, którzy swoją obecnością pieczętują to, co się w Polsce dzieje, panie ministrze, a co nie ma totalnie nic wspólnego z praworządnością. A tak często wytykano właśnie Polsce, ci sami ludzie, brak praworządności za rządów Zjednoczonej Prawicy.
Oczywiście pamiętajmy, że ci politycy, którzy się tu pojawiają, to są politycy działający w ramach tej samej partii europejskiej, która ma na dzisiaj większość w Parlamencie Europejskim, bo tak to należy czytać i tak to rzeczywiście jest. To są po prostu koledzy z jednej ławy, u nas powiedzielibyśmy sejmowej, a tam mówimy z jednej ławy Parlamentu Europejskiego. Przyjeżdżają popierać swoich, przyjeżdżają mówić, że ich koledzy, ci, którzy w Parlamencie Europejskim na dzisiaj mają większość, skutecznie działają w Polsce. Inaczej to było w przypadku poprzedniej koalicji rządzącej, kiedy piętnowane były działania realizowane przez rząd, po to też właśnie, żeby działać politycznie z poziomu Unii Europejskiej.
Sprawa ambasadorów, wróćmy do niej, bo to także ważna kwestia i ważne zagadnienie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie zdążył jeszcze wrócić z wizyty ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, a tutaj minister spraw zagranicznych podejmuje decyzję i ją ogłasza, że wymieni 50 ambasadorów.
Właśnie, ojciec tu słusznie zauważył, po tej wizycie w Stanach Zjednoczonych, która jednak była sukcesem pana prezydenta, bo tak jak powiedziałem, prezydent pojechał z konkretnym przekazem. Potem jeszcze miał ten segment gospodarczy swojej wizyty. Dlaczego nie zdążył wrócić? Dlatego, że był zobaczyć, jak funkcjonuje elektrownia jądrowa, która w tej samej technologii ma być budowana w Polsce. Najnowsza na dzisiaj, jaka działa w Stanach Zjednoczonych, a potem jeszcze oglądał śmigłowce Apache i czołgi, które również w ramach kontraktów zawartych jeszcze za poprzedniego rządu mają trafić do polskiej armii na nasze wyposażenie. I tu nagle okazało się, że padła informacja o tym, że pan minister odwołuje 50 ambasadorów. Pytanie, co ma przynieść ten zabieg i co ma przynieść ta decyzja? Dlatego, że nie praktykuje się czegoś takiego jak odwoływanie w jednej decyzji 50 ambasadorów. Pamiętajmy, że my mamy w sumie około 100 ambasadorów na świecie, czyli tak naprawdę połowę składu odwołujemy. Gdyby to się oczywiście zrealizowało, co pan minister Sikorski powiedział, obniżamy rangę w ambasadach naszych, co powoduje, że nie ma tam ambasadora, jest charge d'affaires, który reprezentuje oczywiście Polskę w ambasadzie, ale automatycznie obniża się poziom jego kontaktów i rozmów, które on tam prowadzi, reprezentując Polskę, bo już nie rozmawia wtedy z ministrem, jeśli idzie rozmawiać o sprawach chociażby w segmencie gospodarczym ważnym dla Polski, tylko odpowiada ze swoim odpowiednikiem, rozmawia ze swoim odpowiednikiem niższego szczebla, więc to jest obniżenie rangi polskich placówek dyplomatycznych. Pan prezydent powiedział tak, proszę przedstawić argumenty, dlaczego ma być odwołany ten ambasador, bo co, bo źle pracuje, czy ten, ale nie 50 na raz. I nagle to wybrzmiało tak, jakby ci ambasadorowie nie reprezentowali do tej pory Polski, tylko poprzedni rząd. To są polscy ambasadorowie, realizujący zadania jako przedstawiciele polskiego państwa. Wszystko jedno, kto jest koalicją rządzącą, realizują zadania w imieniu polskiego rządu i polskiego prezydenta.
Mówimy także o działalności i narzędziach oraz przestrzeni działalności prezydenta. Narodowa Rada Rozwoju to rada powołana przez pana prezydenta, która zajmuje się, panie ministrze, wieloma obszarami.
Tak, to jest takie gremium doradczo-eksperckie pana prezydenta. Powołane w pierwszej kadencji takowa rada funkcjonowała pana prezydenta, zakończyła funkcjonowanie wraz z końcem pierwszej kadencji. W drugiej kadencji pana prezydenta miałem zaszczyt pracować przy powołaniu kolejnych rad i mam zaszczyt teraz tą pracę całą nadzorować. Grupa około 190 osób. Zawsze, kiedy mówimy o Narodowej Radzie Rozwoju, to ja pozwalam sobie na takie małe wyjaśnienie po to, żeby też demaskować nieprawdę, dlatego że czasem pojawiają się takie głosy, prezydent to ma już 200 doradców, ile to nas kosztuje? Nie kosztuje nas, dlatego że to są doradcy społeczni. Członkowie Narodowej Rady Rozwoju działający w poszczególnych radach realizują ten mandat społecznie. Realizują go dla prezydenta i dla Rzeczypospolitej. Oczywiście jedynym wydatkiem kancelarii, jeśli się odbywają takowe posiedzenia, to jest kawa, herbata bądź ciastko, którym poczęstujemy takiego gościa, ale polska gościnność. Jesteśmy tutaj oczywiście na takie przyjęcie otwarci. Część tych osób też zdalnie łączy się z Kancelarią Prezydenta podczas posiedzeń Rady. To tyle na temat technikaliów. Natomiast co do samej Narodowej Rady i poszczególnych obszarów. W wielu obszarach mamy na dzisiaj tych rad 9. Eksperci są głosem pana prezydenta i przygotowują panu prezydentowi stosowne analizy, czy to takie długofalowe, ale też takie doraźne. Zajmują się też, jeśli jest taka potrzeba, opiniowaniem projektów ustaw, które są realizowane i składane następnie do podpisu pana prezydenta, a wreszcie też zajmują się przygotowywaniem takich projektów. W tej kadencji pana prezydenta udało się kilka takich projektów przygotować. Jednym z nich jest projekt ustawa, bo ona już przecież weszła po podpisie pana prezydenta w życie, ustawa o centrach 75+. Bardzo dobra i potrzebna inicjatywa, która ma zapewnić osobom powyżej 75 roku życia kompleksową opiekę medyczną, w tym opiekę geriatryczną. Niedawno złożona do parlamentu trzy tygodnie temu przez pana prezydenta ustawa o asystencji osobistej. Tutaj pan prezydent wyciągnął rękę do koalicji rządowej, bo wśród tych 100 konkretów był też zapis o tym, że koalicja przygotuje taki projekt ustawy o asystencji osobistej. Na razie nie została przygotowana przez rządzących, ale została przygotowana przez pana prezydenta. Potrzebna, oczekiwana przez środowiska osób z niepełnosprawnością, wydyskutowana w kancelarii, przygotowana, skonsultowana ze środowiskami, gotowa, złożona do parlamentu. Przygotowaliśmy też na poziomie Rady do Spraw Samorządu, jedną z takich rad właśnie jest rada działająca przy prezydencie, bardzo potrzebną i oczekiwaną przez samorządowców zmianę, bardzo techniczną, ale otwierającą drogę do tego, aby pozyskiwać środki zewnętrzne na remonty dróg. Wiele tych środków na remonty dróg lokalnych wpłynęło do samorządów lokalnych. Mamy nadzieję, że tak będzie także teraz, za poprzedniej koalicji rządzącej. I czasem wójt, burmistrz trafiał na taki problem. Składał wniosek i potem się okazywało, że droga w części nie jest własnością samorządu, jest własnością prywatną, ale ona już jest zajeżdżona zwyczajowo przez ileś tam lat i tak naprawdę nawet nie można do końca dojść, czyja to jest własność. Udało się tą ustawą wyprostować sprawę na tyle, że samorządy otworzyły sobie szeroko drogę do pozyskiwania środków na takie drogi. I to są przykłady tych działań, które są realizowane przez Narodową Radę Rozwoju. Rada do spraw samorządu, Rada do spraw polityki społecznej, do spraw ochrony zdrowia, do spraw rolnictwa. Jutro mamy takie posiedzenie Rady do spraw rolnictwa, której przewodniczy pan minister, pan poseł Jan Krzysztof Ardanowski. Będziemy rozmawiać o
temat gorący, efektach. Bieżący i aktualny.
Tak, na ten temat już rozmawialiśmy, oczywiście protestów rolniczych. Zresztą zapraszaliśmy wtedy przedstawicieli rządu, ale pojawił się tylko przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa. Niestety pan minister aktywów państwowych nie zgodził się na obecność przedstawiciela Polskiej Grupy Spożywczej, a szkoda, bo można było też rozmawiać na tematy ważne dla rolnictwa. Jutro mamy właśnie ten temat dotyczący protestów rolniczych, ale też chcemy rozmawiać o następstwach wizyty pana prezydenta w Afryce. Ta wizyta pana prezydenta, jak każda inna, ma też ten element gospodarczy. Wydaje się, że tworzy się dobry klimat do tego, aby działania gospodarcze w niektórych krajach w Afryce rozwijać. Takim strategicznym partnerem bardzo naturalnym wydaje się być Ruanda dla nas, ale też i Kenia, w której pan prezydent był niedawno. I chcemy ten temat na poziomie Rady jakby przygotować i przekazać do dalszych prac na poziom rządowy. A więc ważne tematy, sprawy bieżące, pojawiające się na kolejnych posiedzeniach rad pana prezydenta.
Aktywność na forum międzynarodowym, także bardzo wiele podróży zagranicznych. Panie ministrze, o tym także warto wspomnieć.
Pan prezydent jest bardzo aktywny, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Od lutego 2022 roku, co naturalne, motywem takim często przewodnim wystąpień pana prezydenta jest sytuacja na Ukrainie. Czasem pojawia się taki zarzut, że prezydent jest rzecznikiem spraw ukraińskich. Nie, prezydent jest rzecznikiem spraw polskich. Polską racją stanu jest, aby Ukraina się obroniła. Dlatego też prezydent od początku wojny na Ukrainie buduje tą szeroką koalicję. Zresztą dzisiaj pan prezydent przebywa w Słowenii, prowadzi rozmowy z czołowymi politykami, spotyka się z panią prezydent, premierem, przedstawicielami izb tamtejszego parlamentu po to, aby przybliżać tą narrację polską. Oczywiście Bałkany to taki też tygiel, jeśli chodzi o możliwości potencjalnych konfliktów i Słowenia się tam jawi jako taki dobry partner i sojusznik do tego, aby na ten temat rozmawiać. To 3% PKB. Pan prezydent zaczął ten temat i konsekwentnie go będzie realizował w rozmowach z różnymi politykami. Ale akurat przykład wizyty w Słowenii, do którego nawiązałem, To także rozmowa o Trójmorzu, czyli inicjatywy pana prezydenta, rozpoczętej kiedyś wspólnie z panią prezydent Chorwacji. Inicjatywy, która okrzepła, rozwija się, nie jest sformalizowana, ale do tego, żebyśmy byli mocnym głosem na poziomie Unii Europejskiej, powinniśmy pewne tematy na roboczo omawiać w ramach tej inicjatywy Trójmorza. Jednym z ważnych elementów w tym zakresie jest sprawa budowy dróg. Jeśli mamy drogi, to jest krwiobieg do tego, aby prowadzić działalność gospodarczą, aby rozwijać cywilizacyjnie te tereny. Dlatego też na pewno ten wątek pojawił się także w rozmowach dzisiejszych pana prezydenta w Słowenii i w ogóle przy kolejnych wizytach zagranicznych, zarówno na poziomie Europy, jak i też tych dalszych wyjazdach, które są realizowane. Pan prezydent porusza w agendzie te sprawy, o których mówiłem. Oczywiście jest też specyfika danego kraju, tak, i tematów takich bilateralnych rozmów, które już są bardzo szczegółowe. No i ten element gospodarczy, fora gospodarcze, które są organizowane, spotkania gospodarcze z przedstawicielami polskiego biznesu i biznesu kraju, do którego pan prezydent wyjeżdża. Teraz podczas wizyty w Afryce, w Kenii, w Ruandzie i w Tanzanii odbyły się takie fora gospodarcze i w Kenii, i w Ruandzie. Dobre perspektywy, dobre pomysły. Wydaje się, że pierwsze projekty będą realizowane w najbliższym czasie.
Przestrzeń i narzędzia działalności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Gościem rozmów niedokończonych jest pan minister Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP. Zapraszam państwa do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszego spotkania. Przypomnę numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie. 536 600 300 i 536 600 400. I oczywiście zagranica 56 657 00 13 i końcówka 14. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Mówiąc o działalności pana prezydenta, nie możemy, panie ministrze, nie wspomnieć także o aktywności bardzo szerokiej małżonki pana prezydenta, pierwszej damy.
Tak, pani prezydentowa rzeczywiście wiele inicjatyw realizuje i wiele spotkań odbywa. Organizuje też różne formy konkursów pod patronatem małżonki prezydenta, pierwszej damy. Jeśli można, to przywołam takie właśnie przykłady, zwłaszcza, że teraz jesteśmy w trakcie wyłaniania przedstawicieli w ramach konkursu dla kół gospodyń wiejskich. To już czwarty konkurs w tym roku, który się odbywa. Propozycja dla wszystkich gospodyń wiejskich, które zrzeszają się w kołach gospodyń, aby w tym konkursie wystartować. Oferty są przyjmowane do końca marca na stronie prezydenta, na stronie internetowej. W zakładce Małżonka Prezydenta jest stosowny formularz do wypełnienia. Zachęcamy do tego, aby zapoznać się z tą propozycją. Tegoroczny temat tego konkursu, zwyczaje i obrzędy wielkanocne, a więc bardzo aktualny temat. Jesteśmy już bardzo blisko świąt wielkanocnych, pomimo tego, że trwamy w tym zadumaniu wielkopostnym, to Wielkanoc się zbliża wielkimi krokami. I koła gospodyń wiejskich, można powiedzieć, nie wychodzą z Pałacu Prezydenckiego. Tak wiele jest tych spotkań kół gospodyń, które odwiedzają panią prezydentową. Pani prezydentowa też w różnych miejscach spotyka się z kołami gospodyń wiejskich, ale też spotyka się bardzo często z młodzieżą szkolną, spotyka się ze środowiskami osób z niepełnosprawnością, spotyka się z seniorami też wreszcie. I tu kolejny przykład, który mogę przywołać, konkursu Razem dla Seniorów, który odbywa się pod patronatem pani prezydentowej. Też trwa nabór właśnie do tego konkursu w trzech kategoriach. Młodzi seniorom, ma to bardzo mocny akcent edukacyjny. Młodzi, którzy pomagają osobom starszym. Seniorzy seniorom, czyli sami seniorzy, którzy pomagają swoim kolegom, koleżankom. I dla seniorów taka kategoria open, można by powiedzieć, w której także te wnioski przyjmujemy. I do tego bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam. Młody Promotor Polski, taki konkurs, który prowadzimy już od lat dwóch, to jest trzecia edycja skierowana do ludzi młodych, tych, którzy promują Polskę za granicą w kategorii nauka, kultura i sport. Tutaj także jesteśmy w trakcie, zakończyliśmy już przyjmowanie wniosków, bardzo wiele ich napłynęło, za co bardzo serdecznie dziękuję, bo to świadczy o tym, że jest duże zainteresowanie. Wiele instytucji zgłosiło przedstawicieli do tego właśnie konkursu. Ja się czasem śmieję i mówię, że jeśli pracownicy kancelarii, biura, które zajmuje się tym zadaniem, powiedzą tak, panie ministrze, my nie jesteśmy w stanie tych wniosków przerobić, tak ich jest dużo, to ja wtedy mówię, wiecie państwo, no to jest właśnie nasz sukces. Byliśmy skuteczni z dotarciem informacji. cieszmy się z tego, że jest dużo wniosków złożonych. Teraz zakaszmy rękawy i bierzemy się do analizy. Kolejne konkursy, kolejne inicjatywy pani prezydentowej, które są realizowane. Pani prezydentowa wiele tych swoich aktywności na co dzień ma, które realizuje i w Pałacu Prezydenckim, i w różnych miejscach w Polsce, spotykając się w środowiskach lokalnych.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Halo, halo.
Prosimy bardzo. Kogo witamy? Skąd telefon?
Krzysztof z Tarnowa.
Bardzo proszę, panie Krzysztofie.
Ja do pana ministra chciałbym serdecznie pozdrowić z Tarnowa. Dzwonię w sprawie naszego prezydenta. Wielki szacunek na naszego prezydenta. Ja chciałbym podzielić się z taką uwagą, że bardzo świat zmierza w złym kierunku, tylko zbrojenia i te inne rzeczy, które jednak w tym kierunku to nie powinno iść. Wiadomo, że musimy zważać na różne sprawy, które się teraz dzieją w świecie, ale ja bym taką miał propozycję, żeby iść troszeczkę w kierunku takiego miłosierdzia Bożego, żeby po prostu może, bo takie różne, nawiązać taką ogólnoświatową taką współpracę pokojową, żeby świat szedł ku dobremu, żeby pobudzić wszystkich przywódców światowych, żeby do takiego ogólnoświatowego pokoju, żeby iść drogą Jana Pawła II. Mamy teraz ładną taką rocznicę kanonizacji Jana Pawła II, także możemy coś zrobić w tym kierunku, żeby świat ujrzał, że Polska wyciąga rękę do wszystkich, którzy idą ku miłosierdziu Bożemu.
Stawiamy kropkę, panie Krzysztofie. Myślę, że zrozumieliśmy, jakie przesłanie panu towarzyszy. Żeby się tak dało, panie ministrze, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za ten głos i oczywiście on jest bardzo słuszny. Tylko do tego, żeby ten pokój światowy budować, potrzebne jest wspólne spojrzenie na przyszłość świata, tak? Pewnej solidarności, która powinna zaistnieć. Tutaj dotykamy też tego problemu migracyjnego, tych obszarów biedy, które występują na świecie i braku takiej solidarności na dzisiaj w świecie, zwykłej, przysłowiowej solidarności, dzielenia się tym, co mam, z innym. Natomiast wydaje mi się, że to, co my mamy w rękach jako ludzie wierzący, jako oręż, którym możemy się posługiwać, to zawsze jest modlitwa. Modlitwa o pokój. I za ten głos dziękuję, bo warto o tym zawsze przypominać, że pomimo tego, że jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji politycznie, jesteśmy w sytuacji realnego zagrożenia bezpieczeństwa naszego, to mimo wszystko, zbrojąc się i przygotowując się do tego, aby być gotowym na wypadek, gdyby nie daj Boże doszło do takiego zagrożenia. Oczywiście mamy nadzieję, że nie dojdzie do tego, ale musimy być gotowi. Pamiętamy wszyscy o tym, że jako ludzie wiary mamy zawsze ten potężny oręż, którym jest modlitwa i zawsze możemy, jak się to mówi, szturmować niebo, prosząc o pokój na świecie.
Z jednej strony o tym rozmawialiśmy przed audycją, panie ministrze, wojna, która toczy się na Ukrainie, agresja Rosji na Ukrainę, ale także wojna cywilizacyjna, wojna kulturowa, wojna światopoglądowa, która także Polski dotyka.
Myślę, że dotyka i widzimy, że ten proces narasta, tak? Ta liberalizacja postaw, to proponowanie kolejnych trendów, mody, która się pojawia na takie lajtowe życie. To jest coś, co dzisiaj często dla ludzi młodych jest bardzo ponętne, tak? Cały ten atak, który idzie w kierunku tradycyjnego modelu rodziny, do którego ja osobiście jestem przywiązany i na pewno wielu Polaków też. Cała ta narracja, jak słyszę czasem wypowiedź jednej czy drugiej pani minister obecnej, która mówi, że dla polskich kobiet najważniejsza dzisiaj kwestia to jest kwestia aborcji, to pozwolę sobie się z tym nie zgodzić. Oczywiście mam świadomość tego, że zaraz pewnie zostanę przez tamte środowiska zhejtowany, ale tak nie jest. Zapewniam Państwa, że tak nie jest. Jest w narodzie wiele osób, które myślą o zupełnie innych kwestiach jako kwestiach najważniejszych. Myślę, że my musimy pozostać sobą w całej tej wojnie cywilizacyjnej, która się toczy, w tych bardzo trudnych realiach, w których przychodzi nam żyć, bo one są trudne, nie ma co ukrywać. Trzeba po prostu pozostać przy swoich poglądach, umieć się do nich też przyznać i umieć przy nich wytrwać, co nie zawsze jest proste, dlatego że to zeświadczenie jest coraz bardziej i coraz dalej posunięte. Atak, który jest realizowany konsekwentnie także przez całe lata na Kościół, tak? Osłabianie autorytetu Kościoła, te rzekome straszne rzeczy, które z udziałem Kościoła się dzieją, no to wszystko są kolejne elementy, które składają się na tą właśnie całość wojny cywilizacyjnej, która trwa.
A co symptomatyczne, także w nawiązaniu do tego, co dzieje się w Polsce, 100 dni rządu sejmowej koalicji, to wśród tych tak zwanych 100 konkretów, które były obiecankami kierowanymi w stronę naszego społeczeństwa, zaczęto realizację właśnie tych światopoglądowych, panie ministrze.
No mamy przede wszystkim bardzo duży teatr polityczny na dzisiaj, który dzieje się w parlamencie na poziomie... Ja nie śledzę prac komisji śledczych. Po pierwsze, nie ma po prostu na to czasu, realizując kolejne zadania w kancelarii, pracując dla pana prezydenta. Po drugie, uważam, że jeśli jakiekolwiek zarzuty mają być komukolwiek postawione, to powinno to być zrealizowane poprzez stosowne do tego służby i prokuraturę. Teatr polityczny to jest to, co na pewno zostało Polakom zaserwowane na dzisiaj, jeśli chodzi o komisje śledcze. A z drugiej strony mamy bardzo mocną i wyraźną realizację tego pakietu działań, które uderzają w kwestie światopoglądowe. Rzeczywiście tak. Tutaj chociaż też zarysowują się w ramach koalicji pierwsze różnice i pęknięcia, to jednak ten kierunek rzeczywiście, tak, gdyby tak popatrzeć na te konkrety, no to stamtąd zostały pewne tematy wyciągnięte, no chyba po to, żeby też jeszcze bardziej spolaryzować scenę polityczną i tą światopoglądową.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, telewizja Trwam, halo? Proszę bardzo, halo, kogo
halo?
Witamy?
Tak, no, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z Warszawy dzwonię. Tak, ja widzę na obrazie pana Piotra Ćwieka. Chciałem pozdrowić.
Ćwika.
Jak również i redaktora pana ojca również ich najbardziej. No cóż chciałem powiedzieć. Ja już miałem taką przyjemność się wypowiadać na antenie.
Panie Januszu, do rzeczy. Szkoda czasu. Jaka rozumiem. Kwestia do poruszenia?
Rozumiem. Proszę bardzo. W związku z tym. No, mamy taką sytuację, że po prostu jest, no, ze wszystkich stron mamy zagrożenie. Szczególnie jeżeli chodzi o sprawa dotyczy spraw militarnych ze strony Rosji. Także tutaj powinniśmy po prostu mieć twardo stawiać na NATO, prawda, na te sojusze, które są pewne i tutaj bez żadnych bluzonek przywódczą rolę będą stanowić Niemcy, prawda. To jest jedna sprawa piramidalna. Dalej to po prostu mamy stawiać na Maryję, na Jezusa Chrystusa, naszego króla, Króla Jezusa, którego żeśmy wybrali, intronizowali.
Dziękuję, panie Januszu. Panie ministrze, powracamy do kwestii bezpieczeństwa. Bardzo proszę.
Tak, no, rozumiem, że w kontekście tej wypowiedzi pana, który do nas się dodzwonił, teraz próbujemy się do tego odnieść, no to podobnie można skomentować do tego, co powiedziałem przy poprzedniej rozmowie telefonicznej, która była, że no, oczywiście, że tak, mamy trudną sytuację, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Musimy mieć tego świadomość. Wielka praca też przed nami do wykonania jeszcze, jeśli chodzi o nasze poczucie bezpieczeństwa. Z takiego bardzo formalnego punktu widzenia na pewno ważnym jest, aby obecna koalicja rządowa kontynuowała pracę nad projektem ustawy o obronie cywilnej. Te działania, z tego co wiem, były podejmowane przez poprzedni rząd, a wiem to od ministra Siewiery, który odpowiada za Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, bo BBN też współpracował przy tworzeniu tego projektu. To są takie rzeczy, którymi warto teraz, żeby się zajmować i nad tym pracować, bo czasu jest niewiele, a trzeba by było nad tym rzeczywiście bardzo gruntownie się pochylić. Kwestia bezpieczeństwa Polaków to także chociażby kwestia schronów. Wiemy, że tu są potrzebne działania, tu są potrzebne inwestycje. A z drugiej strony rzeczywiście my jako ludzie wiary pamiętamy też o tym, że mamy to, co powiedziałem, ten oręż, którym jest modlitwa i do tej modlitwy zawsze trzeba sięgać, modlić się o pomyślną, dobrą przyszłość dla naszej ojczyzny, ale też jeśli mogę taki apel skierować, to proszę też za pana prezydenta. Zresztą w wielu miejscach jak bywam, to słyszę, że takie głosy się pojawiają. My się modlimy za naszego prezydenta. Pan prezydent zawsze mówi, to podziękuj ode mnie, że takie właśnie głosy się pojawiają, ale też pozwolę sobie taką prośbę przekazać i taki apel o modlitwę za pana prezydenta.
Proszę bardzo, Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy?
Teresa, województwo pomorskie. Pozdrawiam ojca prowadzącego oraz pana ministra. Ja z takim zapytaniem, czy ja mogę do pana ministra skierować takie zapytanie odnośnie rozliczenia fotowoltaiki, bo w tej chwili w rozliczeniu NetBeLink jesteśmy bardzo poszkodowani i opłacamy duże rachunki składowe i jest to dla nas bardzo niekorzystne, jak to się tak przekazuje, że to jest takie korzystne, że jest prąd za darmo, a my natomiast płacimy bardzo duże rachunki za po prostu za fotowoltaikę. Ja wyprodukowała fotowoltaika 6100 kW, ja dostałam 2550, a rachunki nie ma co mówić. Ja za rachunek za styczeń musiałam ponieść koszta 1000 prawie 400 zł. Także czy jest jakaś możliwość, panie ministrze, odnośnie odwrócenia tego naliczania, czy po prostu te URE zwiększy nam płatność za dany kilowat, ponieważ tylko kilowat kosztuje 40 groszy, 30 groszy w danym miesiącu. My naprawdę ponosimy wielkie straty.
Pani Tereso, bardzo, bardzo dziękuję. Tutaj także kwestia niepokoju społecznego, panie ministrze, dotycząca chociażby przedłużenia tarczy energetycznej tylko do końca czerwca i wiemy, że jeżeli ta tarcza nie zostanie przedłużona na kolejne miesiące, to bardzo mocno odbije się to na budżetach naszych środowisk domowych. Bardzo proszę. No,
mamy też kwestię zerowego VAT-u na żywność, który kończy się z dniem 1 kwietnia, z tego co pamiętam. Tak? Ta stawka 5% jest przywrócona, więc tu no, jakoś jednak dawało się za czasów poprzedniej koalicji rządzącej, pomimo tego, że słyszymy, że nic się nie udało, to chyba parę rzeczy się dobrych udało dla Polaków zrobić. Także i w tej części miękkiej tak zwanej, tak, poprzez te ulgi, które były, czy są jeszcze kierowane do Polaków. Zaś odpowiadając na pani pytanie wprost, to jest taki bardzo techniczny temat, który pani poruszyła i bardzo szczegółowy. Ja się nie umiem do tego odnieść i pani powiedzieć, że taką i taką ścieżkę można zrealizować, żeby być skutecznym. Natomiast mam propozycję. Przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej działa Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej. Dawniej to się nazywało Duda Pomoc. Do tego biura poprzez stronę internetową, jeśli pani tam znajdzie właśnie tą zakładkę Biuro Interwencyjnej, przepraszam, Pomocy Prawnej, proszę skierować prośbę o interwencję w tej sprawie. Obiecuję, że na pewno Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej albo skieruje do stosownego urzędu, rozumiem tu do Urzędu Regulacji Energii, do URE zapytanie w tej sprawie, albo też do innego urzędu i na pewno także pani skutecznie zostanie poinformowana, w jaki sposób ten temat został przez Kancelarię Prezydenta nagłośniony i jaką odpowiedź otrzymaliśmy. To mogę pani obiecać.
Dziękuję ślicznie. Pani Tereso, pozdrawiamy. Proszę bardzo, Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Łodzi.
Witam. Bardzo proszę, panie Mirosławie.
Chciałbym zadać pytanie dotyczące, czy pan prezydent jest wzorowo chroniony, bo po tych incydentach, które nastąpiły, jest to raczej niezrozumiałe w innych państwach, gdyby na prezydenta napadli po prostu swoi. To będzie jedno pytanie. A drugie dotyczące konkretnych nazwisk. Rzepecki, Ardanowski i Mastalerek w randze ministrów. Czy jest to wojna też po prostu wytwarzana specjalnie, czy to jest po prostu tylko taki układ, że muszą walczyć i zwalczać prawą stronę?
Dziękuję, panie Mirosławie. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo proszę, panie ministrze.
Jeśli chodzi o ochronę pana prezydenta, pan prezydent powiedział to wyraźnie już po tym, kiedy policja weszła na teren Pałacu Prezydenckiego, aby zatrzymać panów ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, że do swojej osobistej ochrony ma 100% zaufanie. Pamiętajmy, że Pałac Prezydencki jest chroniony także przez zewnętrzne osoby, znaczy przedstawicieli Służby Ochrony Państwa, tak zwanych zewnętrznych, którzy na tych obiektach chronionych prezydenta się pojawiają i ochraniają bramy wjazdowe i to jest już ten dalszy pierścień ochrony pana prezydenta. Tak stanowią na dzisiaj przepisy prawa w Polsce, że prezydent Rzeczypospolitej, podobnie jak inne najważniejsze osoby w państwie, są chronione przez Służbę Ochrony Państwa. Jeśli pan pyta o to, czy pan prezydent ma zaufanie do swojej ochrony, jest dobrze chroniony, tak. Osobista ochrona prezydenta jest skuteczna, zabezpiecza pana prezydenta i chroni go we wszystkich tych miejscach, w których pan prezydent się znajduje, zabezpieczając przed ewentualnymi niebezpieczeństwami, które mogłyby się przydarzyć. Co zaś tyczy pytań dotyczących wymienionych ministrów, jest tak, minister Nastalerek rzeczywiście jest ministrem w randze ministra w Kancelarii Prezydenta. Łukasz Rzebecki jest jednym z doradców etatowych pana prezydenta. Jan Krzysztof Ardanowski przewodniczącym Rady działającej przy panu prezydencie. Oczywiście każda z tych osób reprezentuje prezydenta na swój sposób poprzez działania, które podejmuje, ale też każda z tych osób jest wolna w swoich wypowiedziach, które formułuje i jeśli pan ma na myśli jakieś konkretne wypowiedzi, jak rozumiem, które się pojawiły, to trudno mi je komentować jakoś obszernie. Ja jestem jednak przedstawicielem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, także w tym programie i w tym obszarze mogę się wypowiadać i niejako komentować, tłumaczyć, wyjaśniać te rzeczy, które są związane bezpośrednio z panem prezydentem.
Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Mówi Aleksander z Krakowa. Serdecznie pozdrawiam ojca Piotra i pana ministra. Oczywiście z zainteresowaniem słucham audycji. Oczywiście przeżywam też sytuację, która dzieje się w tej chwili w Polsce z rolnikami i tak samo z panem premierem, z panem ministrem sprawiedliwości. No jest to dla mnie niezrozumiałe, bo przecież jest, że tak powiem, jakaś nagonka zemsty okropnej. Cóż ci ludzie zrobili tacy jak na przykład pan Glapiński, czy ten, przecież jeżeli pan prezydent jest zwierzchnikiem i szczegącym konstytucyjnych praw, no to jeżeli nie słuchają, czy ani minister nie słucha, ani premier, czyli mamy wroga wewnętrznego, a przecież jeżeli pan prezydent jest zwierzchnikiem armii, powinien armię wyprowadzić na ulicę i panowie, stop, tu jest pewna granica, której nie wolno przekroczyć. Przecież to tak dalej nie może być, żebyśmy jako naród przeżywali ciągle jakiś lęk. Miała być demokracja, miał być spokój, miało być jakaś stabilność, stateczność, a w tej chwili jest ciągła niepewność. Nie ma nic gorszego jak wróg wewnętrzny, bo z zewnętrznym być może sobie poradzimy, bo jakoś wspólnie możemy się zjednoczyć. Ale wewnętrzny, ja tego nie rozumiem, żeby straszono nas, że nagle będzie kogoś aresztowanie czy coś. Coś takiego zrobił pan Glapiński albo pan Ziobro czy tam inne. No. Szczęść Boże, pozdrawiam. Bo
dziękuję panie Aleksandrze. Właśnie to też bardzo ważny wątek i wydarzenie. Panie ministrze, premier Tusk we wtorek powiedział, że wniosek do Trybunału Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana profesora Glapińskiego, jest gotowy i że zostanie złożony w najbliższych dniach. Po 1989 roku do tej pory nikt przed Trybunałem Stanu nie stanął.
Pan prezydent chyba dzisiaj skomentował ten fakt podczas konferencji prasowej i podczas swojego pobytu na wizycie zagranicznej, że bardzo przestrzega przed tym, żeby w tak lekki sposób kierować takie sformułowania i podejmować takie decyzje, co może zachwiać stabilnością polskiego rynku finansowego. Jednak Narodowy Bank Polski to jest bank, który nad tym właśnie czuwa. Jeśli pojawia się w przekazach informacja, że jest pomysł na postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu, to automatycznie osoby, które działają w świecie finansowym, zastanawiają się, na ile stabilna jest polityka finansowa, która przez Polskę jest realizowana. Zaś co się tyczy pozostałych wątków przez pana poruszonych przed chwilą, oczywiście pan prezydent każdorazowo wtedy, kiedy prawo jest łamane, zwraca na to uwagę, formułuje na ten temat swoją opinię i swoje stanowisko i mówi wyraźnie, że powinniśmy ponad podziałami działać w sprawach najważniejszych. Możemy się różnić w kwestiach bardziej szczegółowych i w części na pewno będziemy się różnili. Ale w tej sytuacji, w której Polska jest na dzisiaj, naprawdę do wszystkich powinno dotrzeć i do każdej ze stron sceny politycznej to, że nie ma tu czasu ani miejsca na chaos wewnętrzny i na tworzenie jakiegoś niepotrzebnego zamieszania, które doraźnym interesom politycznym może służy, ale na pewno nie służy w dłuższej perspektywie Polsce i temu interesowi nadrzędnemu, który jest związany z bezpieczeństwem naszej ojczyzny.
Powrócę do Narodowego Banku Polskiego. Jakie jest zdanie pana prezydenta, jeżeli chodzi o możliwość wprowadzenia w Polsce waluty euro?
No, to jest temat, który wraca co jakiś czas i wtedy pojawiają się natychmiast ekspertyzy i opinie mówiące o tym, że tak, to jest najlepszy moment. Oczywiście jest taka część ekonomistów, a z drugiej strony pojawiają się głosy, że to jeszcze nie pora. Popatrzmy na to doświadczenie, które na dzisiaj mają kraje, które wprowadziły euro i zapytajmy mieszkańców tych krajów, jakie mają na ten temat zdanie. No, słyszymy opinie Słowaków, którzy wprowadzili euro choćby chyba jako ostatni z krajów, z tego co pamiętam, nie wiem, czy dobrze to pamiętam. No, jednak skoro Słowacy przyjeżdżają na zakupy do Polski, to znaczy, że nie wpłynęło to dobrze na kieszenie i zasobność obywateli. Dlatego też pan prezydent bardzo spokojnie i raczej sceptycznie na te propozycje patrzy. Naprawdę pomimo tych zawirowań na rynku, które mieliśmy, a mieliśmy przecież bardzo trudną sytuację covidową, wpompowaliśmy w gospodarkę i w polskich przedsiębiorców bardzo duże pieniądze, ratując miejsca pracy. Udało się uratować stabilizację finansową w Polsce poprzez te działania, które zostały podjęte wielkim wysiłkiem finansowym, który został poniesiony przez polskiego podatnika, bo to pieniądze z polskiego budżetu. Mamy teraz sytuację związaną z wojną na Ukrainie, niestabilnymi cenami energii. Pamiętamy ten pierwszy moment tego nagłego wzrostu cen, inflacji, która się pojawiła, która zresztą była bardzo piętnowana przez ówczesną opozycję. Tymczasem te kolejne prognozy, które pojawiały się ze strony Narodowego Banku, Rady Polityki Pieniężnej, się sprawdziły. Na dzisiaj widzimy, jak znacząco ta inflacja spada. Także tutaj bardzo oględna i bardzo spokojna analiza całej sytuacji finansowej, także gospodarczej Polski i tych prognoz, które przed nami są. I co do stanowiska pana prezydenta w sprawie euro, na ten temat dawno z panem prezydentem nie rozmawiałem, ale rozumiem, że pan prezydent, tak jak to mówił poprzednio, spokojnie, jeszcze nie teraz.
Panie ministrze, 5 minut pozostało do zakończenia tej pierwszej części naszego spotkania. Jeszcze jeden wątek, który rzeczywiście zagraża państwom narodowym, to kolejne wizje Unii Europejskiej dotyczące tak zwanej federalizacji albo centralizacji realizowanej pod batutą Niemiec czy też Paryża, czyli Francji. Chęć napisania nowych traktatów, gdzie bardzo często pewne obszary funkcjonowania związane z suwerennością danego państwa mają być wyłączone i wciągnięte w ten mechanizm Unii Europejskiej. Myślę, że to ogromne wyzwanie, przed którym między innymi staje Polska.
Właśnie, ojciec dotknął w tym pytaniu jakby sedna, bo tak naprawdę spór toczy się o to. To są dwie wizje Europy i jej przyszłości. Czy Europa to ma być jedno federalne państwo, które powstanie, czy Europa, Unia Europejska ma być Europą ojczyzn, czyli krajów, które pozostają przy swojej historii, przy swojej tradycji, kulturze, pokazując tą swoją inność w tym znaczeniu pozytywnym, ale jednocześnie działają wspólnie w obszarach, na które się umawiają, tak? I umówiły się na działanie kraje Unii Europejskiej w momencie jej powstania na pewną część działań. One na dzisiaj poza tą część wykraczają, bo widzimy, co się dzieje chociażby w przypadku sądownictwa, tak? Sądownictwo nie jest ujęte prawem europejskim, a mimo wszystko Unia Europejska próbuje nam w tych naszych, mówiąc kolokwialnie, przepisach trochę grzebać. Także to jest zupełnie zasadnicze pytanie. Jaka Unia Europejska powinna być w przyszłości? Czy powinna być superpaństwem? Czy powinna być państwem? Czy powinna być zrzeszeniem państw, które tworzą Europę ojczyzn, pozostając przy swoim, ale reprezentując wspólne wartości i wspólne poglądy na kwestie bezpieczeństwa, gospodarki, tych kwestii, które mogą cywilizacyjnie dźwigać Europę do góry.
Jakich rozstrzygnięć można się spodziewać? Przed nami wybory do Europarlamentu w tym roku, panie ministrze.
Przed nami wybory do samorządów lokalnych, a później wybory do Europarlamentu. Oczywiście to, jak te wybory przebiegną i to, kto uzyska w nich większość, będzie rzutowało na kolejne 5 lat pracy Parlamentu Europejskiego i działań, które zostaną podjęte. I tutaj dotykamy tej kwestii światopoglądowej, zasadniczej, o której już trochę rozmawialiśmy, tak? Możemy pójść bardziej lub mniej do przodu, jeśli chodzi o rozwój cywilizacyjny, jeśli na przykład nie będziemy realizować budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego czy innych ważnych inwestycji strategicznych, które znacząco nas mogą do przodu pociągnąć. Ale jeśli uda się obecnej większości w Parlamencie Europejskim, wprowadzić te rozwiązania, które są planowane, jak chociażby Europejski Obszar Edukacyjny, to są te kwestie światopoglądowe, które zasadniczo mają zmienić członków krajów Unii Europejskiej w nowoczesnego Europejczyka. Nowoczesnego zrobiłbym tutaj cudzysłów.
Więcej w drugiej części w Radiu Maryja od godziny 21.30. Zapraszam Państwa także na drugą część naszego spotkania Przestrzeń i narzędzia działalności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych jest pan minister Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję panie ministrze.
Również bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich Państwa serdecznie z Panem Bogiem i do usłyszenia w drugiej części.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Thank you.